Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie na Pomorzu, a zbudują ją Amerykanie. Ruszyła budowa zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Grzegorz Armatowski.
Flesz europejski.
Pierwszą polską elektrownię atomową Amerykanie zbudują na Pomorzu. Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy w Polsce jądrowej elektrowni we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że inwestycja powstanie w Lubiatowie kopalinie na Pomorzu. Szczegóły Karol Surówka.
Według premiera atom to źródło energii, które daje Polsce niezależność, bo jest odporne na załamania na rynku i nie wymaga importowania surowców, na przykład z Rosji. Dodatkowo, jak zauważył szef rządu, atom jest tańszy i bardziej ekologiczny od węgla.
Elektrownia jądrowa, energetyka jądrowa to jest polska racja stanu. Wchodzimy odważnie w ten nowy etap polskiej historii, historii polskiej energetyki razem z naszymi amerykańskimi partnerami.
Przygotowania do dzisiejszej uchwały i rozmowy ze stroną amerykańską trwały około 5 lat. Kolejny krok to złożenie wniosków o decyzje środowiskowe. Za 4 lata ma ruszyć budowa, a w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok jądrowy. W Polsce docelowo mają powstać 3 elektrownie jądrowe. Już wiemy, że drugą w wielkopolskim Pątnowie wybudują polskie spółki we współpracy z firmą koreańską. Kilka dni temu podpisany został list intencyjny w tej sprawie. Lokalizacja 3. elektrowni jeszcze nie jest znana.
Natomiast koncern z Korei Południowej prawdopodobnie zbuduje elektrownię atomową w Pątnowie. W Seulu kilka dni temu podpisano listy intencyjne w sprawie przyszłej inwestycji. Koreańska inwestycja byłaby uzupełnieniem amerykańskiej. Wczoraj zaczęła się budowa zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Będzie przedłużeniem zabezpieczenia, które powstało na granicy polsko-białoruskiej, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Podkreślił, że jest to odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji.
Proszę pamiętać o tym, że w tej chwili sytuacja zupełnie się zmieniła po 24 lutego, po pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę, kiedy nikt nie mógł przewidzieć, co będzie dalej działo się, jeżeli chodzi o wojnę. Nasz rząd, nasze państwo musi przygotować się na różne scenariusze i to ogrodzenie, ta zapora z pewnością będzie sprzyjała zapewnieniu bezpieczeństwa naszym rodakom.
Na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim zapora powstanie z drutu ostrzowego. Będzie miała 2,5 metra wysokości. Jest to odpowiedź polskiego rządu na zapowiedzi zwiększonej liczby lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Kaliningradu i groźbę nowej fali migracji z tamtego kierunku. Dodatkowe wojska amerykańskie rozlokowane w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę pozostaną na wschodniej flance NATO w tym roku w Polsce, co najmniej na przewidywalną przyszłość, poinformował o tym Biały Dom. Odpowiadając na pytanie o rozmieszczenie przez Rosję na Białorusi pocisków hipersonicznych, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podkreślił przywiązanie USA do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Podczas wirtualnego briefingu John Kirby powiedział, że Białoruś wspiera, zaopatruje i gości rosyjskie wojska od czasu sprzed inwazji na Ukrainę. Jednak nie widzimy żadnych oznak, że Białorusini sami są zainteresowani zaangażowaniem się w wojnę na Ukrainie. Kirby dodał, że USA traktują bezpieczeństwo wschodniej flanki bardzo poważnie. Dlatego prezydent Biden skierował dodatkowe 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Europy. A teraz wprowadziliśmy procedurę, dzięki której mogą oni tam pozostać na zasadzie rotacji, co najmniej na przewidywalną przyszłość. Powiedział Kirby, dodając, że jest to odpowiedź na zmianę krajobrazu bezpieczeństwa w Europie. Koordynator komunikacji strategicznej podkreślił przywiązanie USA do wspólnej obrony w ramach NATO. Bez względu na to, czy chodzi o pociski hipersoniczne czy inną broń, bardzo poważnie traktujemy zobowiązanie wynikające z artykułu 5. Kirby powtórzył, że USA będą bronić każdego centymetra terytorium NATO.
Coraz więcej nielegalnych migrantów w Niemczech. System grozi załamaniem. 12 tysięcy nielegalnych przekroczeń granicy odnotowały Niemcy tylko w październiku. Wynika z wewnętrznego raportu na temat migracji, przygotowanego przez Policję Federalną dla resortu spraw wewnętrznych. Dane, do których dotarł dziennik Bild, wskazują na zbliżające się załamanie systemu azylowego. Jedną z przyczyn są działania Szwajcarii. Zgodnie z ustaleniami policji, sąsiadująca z Niemcami Szwajcaria celowo umieszcza nielegalnych migrantów w pociągach, aby kontynuowali swoją podróż w kierunku Niemiec. Niemieckie granice stara się przekroczyć każdego dnia około 1,5 tysiąca nielegalnych migrantów. W ocenie części rosyjskiej opozycji reżim Władimira Putina nie upadnie w najbliższym czasie. Artiom Ważenkow, związany z ruchem Otwarta Rosja, ostrzegł, że na przemiany w Rosji trzeba będzie poczekać co najmniej kilka lat. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Według rosyjskiego opozycjonisty Artioma Ważenkowa coraz więcej Rosjan ucieka z kraju w obawie przed represjami, mobilizacją i dlatego, że nie widzi dla siebie miejsca w państwie Władimira Putina. Niestety, jestem pesymistą. Wszystko, co teraz obserwujemy, będzie ciągnąć się bardzo długo. Długotrwała stagnacja, degradacja oraz narastanie autorytaryzmu i totalitaryzmu w rosyjskim społeczeństwie i w rosyjskim państwie. Z przykrością powtórzę, potrwa to dość długo. Nie powiem, że dziesięciolecia, ale na pewno wiele lat. Wcześniejsze analizy niezależnych ekspertów i amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną wskazują, że Kreml przygotowuje się do długotrwałej wojny obronnej przy jednoczesnym zaostrzeniu represji wewnątrz Rosji.
Tymczasem wczoraj wznowiono ponownie zablokowany przez Rosję eksport ukraińskich produktów rolnych. Poinformował o tym prezydent Turcji oraz moskiewskie media. W sobotę Rosja zawiesiła swój udział w umowie zawartej latem bieżącego roku w sprawie bezpiecznego eksportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Eksport ten został zablokowany w lutym na skutek napaści rosyjskiej na Ukrainę. Ustalenia, nazywane inicjatywą zbożową, umożliwiły wznowienie tego eksportu. Wcześniej Komisja Europejska wezwała Rosję do realizacji umowy dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. W weekend do Rosji apelował także w tej sprawie szef unijnej dyplomacji oraz Sojusz Północnoatlantycki. Rekordowa inflacja w strefie euro w październiku osiągnęła rekordowy poziom 10,7%. Poinformował o tym Europejski Urząd Statystyczny Eurostat. We wrześniu inflacja w strefie euro wyniosła 9,9%.
ABC Unii.
Z jak zeroemisyjne auta.
Jest wstępne porozumienie, by za 13 lat nowe auta sprzedawane w Unii były zeroemisyjne.
Tak uzgodnili przedstawiciele europosłów i krajów członkowskich.
Co ważne, samochody na benzynę czy diesle wyprodukowane przed 2035 rokiem będą mogły być nadal sprzedawane.
By przepisy weszły w życie, muszą uzyskać jeszcze ostateczną zgodę Parlamentu Europejskiego i unijnych państw.
Polska była jednym z przeciwników tych rozwiązań.
Czym żyje Europa?
W Rosji narasta chaos wywołany wewnętrznymi represjami i inwazją na Ukrainę. Według rosyjskich mediów niezależnych w związku z porażkami na ukraińskim froncie, Kreml coraz częściej zmienia dowódców i wysyła do walki nieprzygotowanych żołnierzy. Natomiast zachodnie sankcje destabilizują rosyjską gospodarkę. Brytyjski rząd przeprowadza ćwiczenia, aby poradzić sobie z przerwami w dostawie energii trwającymi do 7 dni, które mogą pojawić się w efekcie kryzysu energetycznego, podał dziennik Guardian. W najnowszym racjonalnym scenariuszu założono, że wszystkie sektory, w tym transport, żywność, zaopatrzenie w wodę, komunikacja i energia, zostaną dotknięte awarią na okres do tygodnia. Ćwiczenia o kryptonimie Yarrow przygotowują na sytuację, w której w okresie zimowym prąd bez uprzedzenia przestaje docierać do wszystkich lokali pozbawionych zapasowych generatorów. W scenariuszu tym przewiduje się, że 60% zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie zaspokojone między 2 a 7 dniem trwania awarii, kiedy to gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa otrzymają przerywany dostęp do dostaw prądu. Tymczasem w Belgii zużycie gazu spadło aż o 30%. Obawiając się niebotycznie wysokich rachunków za energię, Belgowie mocno oszczędzają na zużyciu gazu. Nie bez znaczenia jest również ciepła jesienna pogoda. W miesiącach letnich konsumpcja gazu wśród belgijskich gospodarstw domowych była nieco wyższa od oczekiwanej, ale zmieniło się to od drugiego tygodnia września. Czysty krzem ze zużytych modułów fotowoltaicznych potrafią odzyskać naukowcy z Politechniki Gdańskiej w warunkach laboratoryjnych. Teraz zbadają, czy opracowaną przez nich technologię można wdrożyć na skalę przemysłową. Na krzemie bazuje nie tylko fotowoltaika, ale też cała elektronika. Rozwiązanie SPG pozwoli na ograniczenie zużycia cennych materiałów i energii w procesach dalszej produkcji oraz ilości odpadów. Obok robotyzacji na rynku pojawia się trend odwrotny. Ludzie przejmują niektóre zadania robotów. Naukowcy sprawdzili, dlaczego tak się dzieje. Jednym z powodów okazał się zbyt duży entuzjazm menadżerów wprowadzających roboty i ich brak zrozumienia dla specyfiki tego rozwiązania. Badani menadżerowie doświadczyli na przykład sytuacji, w których pracownicy kradli robotom zadania, mimo że te wykonywały je poprawnie. Innymi powodami remanualizacji były nowe przepisy prawne i zmiany procesów wewnętrznych, które wymagały wygaszenia robota. Zdarzały się również błędy kodów programujących czynności wykonywane przez roboty. Brakowało także ekspertów lub środków finansowych koniecznych do aktualizacji oprogramowania. Z ustaleń polsko-fińsko-hiszpańskiego zespołu wynika, że chociaż remanualizacja jest aktualnie zjawiskiem rzadkim, to jednak menadżerowie powinni być świadomi ryzyka jej wystąpienia i przygotować swoje organizacje na taką ewentualność. Orzeł z czapki garnizonowej, wzornik do map wojskowych, polska manierka żołnierska, a także półmisek z zastawy stołowej kasyna oficerskiego to najcenniejsze eksponaty odkryte podczas prac archeologicznych na Westerplatte w tym roku. Ostatni z eksponatów wykonany został w słynnej fabryce porcelany Gisze w Katowicach, opowiada Filip Kuczma i kierownik działu archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Na szczęście te zamówienia zachowały się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Oryginalne dokumenty, zamówienia tychże naczyń były wykonywane osobno, inaczej troszeczkę zdobione dla żołnierzy i podoficerów, a te takie najbardziej dostojne, tak można to nazwać, to właśnie były produkowane dla oficerów. Różnią się tym, że jest zastosowany tutaj złoty kolor obwódki.
W trakcie badań pozyskano ponad 1500 artefaktów związanych głównie ze służbą polskich żołnierzy na Westerplatte oraz obroną składnicy we wrześniu 1939 roku. Kąpiele w morzu, opalanie na plaży, pikniki i tłumy jak latem. Tak wyglądał we Włoszech długi weekend przed uroczystością Wszystkich Świętych. Prawie letnia pogoda sprawiła, że miliony osób wyruszyły nad morze i na wycieczki do historycznych włoskich miast. W tym roku w wielu rejonach Włoch temperatury przekraczały w ostatni weekend 25 stopni w cieniu.
Pomorze, Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.